prawda? Jak na tą sprawę możemy popatrzeć? Czy ona pociągnie za sobą konsekwentnie inne, drobniejsze sprawy, czy ukaże pewien wyłom, czy będzie tylko takim po prostu dwuosobowym, można powiedzieć, porachunkiem między dwoma znaczącymi osobami w życiu medialnym czy społecznym naszego narodu?
Sam zakres pracy komisji jest ustalony bardzo szeroko, znacznie szerzej niż to wynika na przykład z obowiązków, jakie ciążą w tej sprawie na prokuraturze. Naszym zadaniem jest wyjaśnić nie tylko ewentualne powiązania osób pełniących najwyższe funkcje publiczne w państwie z zdarzeniem kryminalnym, jakie miało miejsce, czyli próbą korupcji, w której czy to głównym aktorem, czy też tylko listonoszem, emisariuszem był pan Rywin, ale naszym zadaniem jest też obnażyć pewne mechanizmy. Mechanizmy chociażby patologiczne, które zafunkcjonowały już najwyraźniej w naszym kraju, które pozwoliły pozwoliłyby tego rodzaju sytuacja miała miejsce. Myślę, że w tym drugim aspekcie praca komisji jest równie ważna, dlatego chcemy prześledzić bardzo wnikliwie cały proces legislacyjny, który towarzyszył pracom nad ustawą radiofonii i telewizji. I wreszcie też chcemy udzielić odpowiedzi, czy odpowiednie organy państwa zajęły właściwe stanowisko w sytuacji, kiedy dotarła do nich wiarygodna wiedza na temat tego przestępstwa. No bo przecież kiedy wszyscy mówią w Polsce, że konieczna jest stanowcza, zdecydowana postawa, zdecydowane zwalczanie przestępczości korupcyjnej, no to słowa łatwo jest wypowiadać, ale tutaj chodzi o czyny, tutaj chodzi o działanie. Jesteśmy już w takim momencie, w takim punkcie, że jeżeli nie przystąpimy do zdecydowanych działań, to w pewnym momencie korupcja na tyle ogarnie nasz kraj, że będzie zjawiskiem, które na tyle silnie odbije się w naszym życiu i będzie, no, nie wiem, czy możliwe w ogóle do zwalczenia. Spójrzmy na niektóre kraje za naszą wschodnią granicą. Tam korupcja stała się pewnym normalnym elementem już życia społecznego, czymś codziennym, czymś, co nie dziwi, czymś, co nie bulwersuje. W Polsce jesteśmy jeszcze w takim momencie, że można położyć kres temu zjawisku. Nie w tym sensie, że zupełnie je wyeliminować, bo nigdzie, nigdy nikomu nie udało się wyeliminować ani przestępczości w ogóle, ani też i korupcji, ale możemy istotnie ograniczyć. Ograniczyć to zjawisko i ograniczyć mechanizmy, które tej korupcji sprzyjają. Wiele zależy od powodzenia pracy tej komisji i stąd tak wielka na nas odpowiedzialność i stąd tak wielkie zaangażowanie, które mam nadzieję wszyscy członkowie komisji będą ukazywać w czasie prac komisji, nie koncentrując się na owych aspektach medialnych, ale koncentrując się na aktywnej, wnikliwej, skrupulatnej pracy. Niestety, no, są też i sytuacje niepokojące, bo nie mogę o tym powiedzieć. Świadczy o tym fakt, że przedstawiciele SLD-UP konsekwentnie odrzucają wnioski o przeprowadzenie elementarnych czynności śledczych, takich czynności, które są regułą w czasie wszelkich postępowań śledztw związanych ze sprawami gospodarczymi, sprawami korupcyjnymi. No i to napawa niepokojem. To jest pewien element, który smuci, który budzi też niestety pesymizm, ale tym bardziej czuję się zobowiązany o tym mówić i dziękuję, że dziś mogę o tym mówić.
Tak właśnie miałem zapytać, bo panie pośle, pan mówi o mechanizmach, ale nie przypadkowi są tutaj ludzie. Piłka jest bardzo wyraźnie na lewej stronie tego boiska politycznego. Widzimy nazwiska pana Kwiatkowskiego, pan Rywin, pan Michnik nawet, pan premier. No te osoby, które się pojawiają i tak dalej w tej sprawie należą do lewej strony. To są ludzie albo bezpośrednio z SLD, albo związani w jakimś sensie z takim, no może być lobby SLD-owskim, albo ludzie, którzy kiedyś mieli kontakt bardzo bliski, nie wiem już teraz, ale może bo ich widzieć te twarze, byli przyjaciele na rautach, spotkaniach, jakichś tam otwarciach różnych. No czy nie jest to teraz taka próba wierności tych panów gdzieś?
To znaczy, sama propozycja, jak państwo zapewne pamiętacie, była propozycją korupcji dla określonego środowiska politycznego. Czyli Rywin, jeśli wierzyć jego słowom, przyszedł i proponował łapówkę nie tyle dla siebie, ile dla określonego ugrupowania, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ta łapówka zresztą miała również wymiar nie tylko finansowy, ale też i polityczny. Ten polityczny wymiar sprowadzał się do tego, że po pierwsze Gazeta Wyborcza nie miała, miała nie atakować ostro premiera Leszka Millera, a po drugie szefem Polsatu po przejęciu tegoż zakupie przez Agorę miał zostać właśnie pan Lew Rywin i jego zadaniem było gwarantowanie w Polsacie interesów lewicy. Ja myślę, że tu jest bardzo ważny wątek, który ojciec zechciał poruszyć, a który dotykałem swoimi pytaniami i chciałem go badać, pytając również o to pana redaktora Michnika i zapewne tego rodzaju pytania będę stawiał kolejnym osobom. Mianowicie próba stworzenia pewnego układu towarzysko-biznesowo-politycznego, który to układ miał gwarantować określony komfort rządzenia pewnej grupie politycznej, konkretnie związanej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a układ ten w wymiarze biznesowym i wymiarze towarzyskim miał łączyć właśnie określone środowiska. Są znamienne, nie będę odwoływał się do słów, gdyż są to słowa powszechnie uznane za wulgarne, wypowiedzi pana Lwa Rywina, który proponował, by Gazeta Wyborcza znalazła się w tak zwanym trzecim szeregu, drugim trzecim szeregu i jeśli zajdzie potrzeba, przeprowadzała atak na określone środowisko polityczne, czyli na opozycję najkrócej polityczną. Ta propozycja, ten układ, który miał ze sobą, czy łączył ze sobą działania korupcyjne, no, nie został przyjęty został odrzucony przez Gazetę Wyborczą i został w pewnym momencie, prawda, niestety bardzo późno, ujawniony poprzez publikację, która ukazała się pod koniec grudnia. I to stwarza nadzieję na to, że w Polsce nie wytworzy się ta swoista grupa biznesowo-towarzysko-polityczna, grupa też na wskroś przestępcza, która mogłaby przejąć znaczną część mediów i prowadzić skrajnie niekorzystną dla państwa, dla narodu politykę, uniemożliwiając dojście do głosu pluralistycznym, w wymiarze tym pluralistycznym, różnym poglądom, często w sposób wręcz kryminalny, atakując, niszcząc poprzez pomówienia, poprzez prowokacje opozycję polityczną. W każdym razie na pewno z tej propozycji wyłaniała się taka oto koncepcja stworzenia potężnej grupy w wymiarze medialno-biznesowo-politycznym, która poprzez swoje wpływy, poprzez możliwości oddziaływania przez media mogłaby skutecznie kreować swoje własne projekty polityczne, niszcząc w sposób niezgodny z wszelkimi standardami, mówiąc o etyce, ale niezgodny też i z prawem wszelkich swoich oponentów politycznych. Myślę, że ta sprawa może pozwolić nam w ogóle spojrzeć głębiej na pewne mechanizmy, patologie, które wytworzyły się w sferze polskich mediów, zwłaszcza w sferze telewizji publicznej, bo tego rodzaju zjawiska, które wyłaniać się mogą, czy wyłaniają się z analizy propozycji Lwa Rywina, można już dostrzec i można było obserwować w działalności choćby telewizji publicznej. Myślę, że takie skojarzenia wielu wydają się naturalne i oczywiste.
Panie pośle, teraz druga część naszej audycji, że tak powiem, rozmowy z naszymi słuchaczami. To taki jest urok rozmów niedokończonych, że nasi słuchacze mogą na żywo bezpośrednio zadać głos, zapytać, więc myślę, że to jest taka troszeczkę inna może atmosfera niż w Kropce nad I, gdzie jest tylko jedna osoba, która może swoim pytaniem czy głosem jakoś tak wprowadzić może do kłopotania. Nasi słuchacze, myślę, są bardzo, bardzo tutaj kulturalni i pytają o konkrety, więc teraz może oddamy im głos. Przypomnę, gościmy pana posła Zbigniewa Ziobro, mówimy o aferze Rywina, ostatnich wydarzeniach w naszej ojczyźnie. Numery dla Polski Północnej 655-23-55, dla Polski Południowej 655-23-56, dla zagranicy 655-23-33 i 655 23:66. Oczekujemy na rozmowę na telefon od Państwa. 9 minut po godzinie 22. Telefony w naszych rozmowach. Gościmy pana posła Zbigniewa Ziobro, członka Sejmowej Komisji Śledczej w tej właśnie sprawie, o której żeśmy rozmawiali przed chwilą. I pierwszy telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pana posła.
Pozdrawiamy, witamy.
Mieczu Lapiński.
Witamy panie kapitanie, bardzo proszę.
Z całym szacunkiem, panie pośle, dla pana muszę powiedzieć, że to, co zaraz słyszałem, to tak mnie troszeczkę zaskakuje, bo wynika z pana wypowiedzi jakaś wiara, że jest pan w stanie z ukartowaną sprawą sobie poradzić. A jakie są fakty? No fakty są jednoznaczne. Po pierwsze, cała ta awantura nazwana przekrętem Lwa Rewina, czy jakby tam ją nazywał, przecież to jest, wszyscy dokładnie o tym wiedzą, walka w rodzinie o wpływy. To pierwsze. Po drugie, przecież tutaj nie ma żadnej tajemnicy, że absolutnie najwyższe czynniki państwie są w to zamieszane. I w związku z powyższym, od samego początku komisja została ustawiona jednoznacznie. Historyk, pan profesor Nałęcz, zawsze podporządkowany jest przewodniczącym komisji. Wiceprzewodniczącym jest pan Lewandowski. 5+1, 6 członków, decydujący głos. Zresztą nie tak dawno, parę dni temu, 1, 2, 3 dni temu, kiedy ta wynikła sprawa z odwołaniem przez Ligę Rodzin Polskich wiceprzewodniczącego komisji, pan Lewandowski zapytany przez dziennikarza, no to może by pan Giertych mógł wejść jako 11. Ależ w żadnym wypadku. Zmieniłoby to natychmiast ilość członków, znaczy głos decydujący w komisji. To jest jednoznaczne. Druga sprawa, to całe przesłuchanie pana Michnika, to było przecież nic innego, tylko danie mu możliwości jakby zaprezentowania się. Powtarzał co drugie słowo, jaka ta gazeta jest prawomówna, jak tylko prawdę mówi i walczy ze złem. To wystarczy przeglądnąć parę numerów wstecz, jak ta gazeta w sposób jednoznaczny walczy z Kościołem, walczy z Radiem Maryja, walczy z tymi największymi wartościami, które u nas są. I tu się dało tylko możliwość jemu wypowiedzenia się, to była jego reklama. I to jest wszystko jednoznaczne i klarowne. Jeszcze raz powtarzam, panie pośle, z pełnym szacunkiem dla pana. Tylko mnie troszeczkę zaniepokoiło, że uważa pan, że jest pan w stanie sam, bo jest pan sam, cokolwiek z nimi zrobić. A poza tym chciałbym pana zapytać o jedną sprawę. Mianowicie jest pan doświadczonym w tej materii prawnikiem i kiedy na ostatnie zapytanie tego takiego krzykacza mądrego, grubego obok pana siedzącego, kiedy postawił panu pytanie: no panie pośle, jeżeli pan składa ten wniosek, to merytorycznie proszę mi powiedzieć, udowodnić to, że to jest zasadne, żeby wziąć telefony premiera. Czy nie byłoby jednoznacznym dowodem to, że przecież nie było, wszędzie było nagłośnione, potwierdzone, że pan Michnik, pan Lewin byli u premiera i on dokładnie tą sprawę znał. Czy to nie jest dowód jednoznaczny? Nie należało tak mu odpowiedzieć, że to już upoważnia jakby do rejestracji, jak pan żądał, wejścia dzienników i tak dalej. Ja myślę, że tu jesteśmy po prostu widzami cyrku. I to zresztą w opinii publicznej jest jednoznacznie odbierane. 18 czy tam ileś godzin czy danie czasu antenowego bezpłatnego panu Michnikowi. Za chwilę będzie pani Rapaczyńska i tak dalej, i tak dalej. Czy pan naprawdę wierzy w to, że jest pan w stanie cokolwiek zrobić? Ja osobiście nie i nasze społeczeństwo nie. Mówię z pełnym szacunkiem dla pana, ale myślę, że po prostu musi pan sobie zdawać z tego sprawę. Jest pan sam. Ale mimo wszystko życzę panu wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Serdecznie
pozdrawiam.
Dziękuję panie kapitanie.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję za to pytanie. Oczywiście rozmaite obawy, niepewność, pesymizm co do pracy komisji mogą być rzeczą naturalną, zwłaszcza kiedy obserwuje się stanowczy sprzeciw ze strony większości SLD dla przeprowadzenia naprawdę elementarnych, podstawowych czynności śledczych, o które konsekwentnie wnioskuję i zresztą wnioskować będę. No ale odwołując się choćby do tego przypadku, czyli oporu, sprzeciwu SLD przeprowadzenia tych dowodów, to myślę, że jest z tego pewien wymierny efekt w postaci świadomości polskiego społeczeństwa, że jest pewna grupa polityczna, która nie chce, robi wiele, aby tej sprawy do końca i w pełni nie wyjaśnić. Wbrew deklaracji, gdyby Komisja Śledcza nie została powołana, gdyby nie miał okazji jako przedstawiciel w tejże komisji zgłaszać tych elementarnych, podkreślam, nie nadzwyczajnych, tylko podstawowych wniosków śledczych, to wtedy polskie społeczeństwo nie miałoby okazji przekonać się, że jest jednak grupa posłów związana z określoną opcją polityczną, która sprzeciwia im się i konsekwentnie odrzuca, mimo braku jakichkolwiek merytorycznych argumentów, które mogłyby uzasadnić ich stanowisko. To jest pewna konkretna informacja, ale myślę, że na tej informacji nie kończy się, bo proszę zwrócić uwagę, że początkowo posłowie SLD-UP konsekwentnie odrzucili również moje wnioski w stosunku do pana Roberta Kwiatkowskiego, prezesa telewizji publicznej. Natomiast po tak bardzo negatywnym oddźwięku społecznym wobec tego ich działania, tej kompromitacji, bo tylko tak można to nazwać, myślę, że ta presja opinii publicznej dzięki jawności właśnie była na tyle duża, że na kolejnej komisji zgodzili się już z częścią tych wniosków. Czyli niedługo będziemy mieli możliwość zbadać bilingi pana Roberta Kwiatkowskiego, zbadać czy i w jakim zakresie kontaktował się z Wem Rewidem albo z innymi osobami, zbadać dokumenty, które będą ilustrować jego być może przejazdy, czas pobytu na Mazurach, jeżeli takowe fakty miały miejsce. Będziemy mogli dowiedzieć się, czy i kiedy pan Lew Rywin bywał w telewizji publicznej. To są informacje, które będą mogły nas prowadzić krok po kroku do celu, ponieważ jeżeli dowiemy się w oparciu o te dowody nowych faktów, to będę miał podstawę do tego, aby zgłaszać kolejne wnioski dowodowe, a posłom SLD i UP będzie coraz trudniej je odrzucać pod presją opinii publicznej, właśnie pod presją jawności działania tej komisji. I to jest wielka wartość. Uważam, że ta jawność ma miejsce, ponieważ rzeczywiście zdominowanie tej komisji przez większość SLD UP powodowałoby, gdyby tej jawności jeszcze nie było, że praca w tej komisji nie miałaby już żadnego sensu, ponieważ panowie ci bez żadnych oporów mogliby wówczas odrzucać wszelkie wnioski, torpedować możliwość prowadzenia przesłuchań i w tej sprawie nie moglibyśmy się już naprawdę niczego dowiedzieć. A więc my stoimy przed pewnym dylematem, który jest następujący. Możemy starać się coś zrobić, jakie możliwości jeszcze działań istnieją, albo też poddać się i nie robić nic, sądząc, że sprawa jest z góry przegrana. Ja wychodzę z założenia, że skoro jakieś możliwości są, te możliwości są ograniczone poprzez złą wolę, która objawia się między innymi w tych głosowaniach ze strony większości w komisji, to mimo to trzeba z tych wszystkich możliwości korzystać. Dopiero kiedy dojdzie do sytuacji, że już naprawdę nie będzie można prowadzić nawet rzetelnych przesłuchań, zadawać pytań i dociekać faktów, które są z naszego, czy z mojego punktu widzenia istotne, no to wówczas trzeba będzie sobie odpowiedzieć, czy jest sens uwierzytelnienia takiej pracy komisji. Na pewno taki moment może przyjść, natomiast wydaje mi się, że presja opinii publicznej wynikająca z jawności pracy stwarza szanse dla tej komisji. Póki te szanse będą, póki będą szanse przeprowadzenia dowodu, póki będą szanse słuchania kolejnych świadków, to uważam, że warto w tej komisji być i warto robić wszystko, aby dociec prawdy w tej sprawie. No, było, nie było, pewne czynności śledcze zostały podjęte. Dowiedzieliśmy się nowych faktów na temat relacji biznesowo-towarzyskich, które funkcjonują w telewizji publicznej. Pan redaktor Michnik postawił bardzo zasadniczą, zasadnicze pytanie, wręcz tezę, że firma pana Alvary Wina mogła być pralnią brudnych pieniędzy, że są poważne niejasności w zakresie przepływów finansowych pomiędzy telewizją publiczną a firmą pana Alvary Wina i naszym zadaniem będzie się tej sprawie wnikliwie przyjrzeć. Złożę kolejne wnioski, tutaj mogę zapowiedzieć na antenie Radia Maryja, kolejne wnioski dowodowe, między innymi o to, by zabezpieczyć wszystkie dokumenty. Dokumenty, które ilustrują te przepływy finansowe, które pokazują relacje biznesowe zachodzące pomiędzy telewizją publiczną a firmą pana Alvary Wina. I tak kroczek po kroczku będę starał się zmierzać do prawdy. Czy to się uda, czas pokaże.
I mamy kolejne połączenie. Panie pośle, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Nie być posłaniec, proszę Maria, zawsze dziewica. Serdecznie dziękuję za to, że pan poseł dotarł. Tak, czekaliśmy z niecierpliwością i dobrze, że pan poseł jest. No, to rzeczywiście jest problem bardzo złożony. Pan Bóg raczy wiedzieć jeszcze wszystko, jak to się dokonuje. Dla mnie to jest tylko jeden jeszcze znak, jak daleko jest posunięte nie życie w prawdzie, w tych krętactwach. W tych krętactwach, których no szczególnie jakoś tak w tym minionym okresie wiemy, kto to tworzył, może te krętactwa i dalej jakoś to pozostaje jeszcze w narodzie, w nas. W tych wszystkich strukturach. Potrzeba ludzi sumienia, ale to, co Ojciec Święty kiedyś powiedział w Skoczowie chyba tak, że w Polsce widać ten problem. Problem ludzi sumienia. Brak ludzi sumienia. I musimy nad tym pracować, to bym tak powiem, to jest pierwsze. Drugie to, wydaje mi się, że tu jest jakaś wojna na górze pomiędzy tygrysami, tak, pomiędzy wilkami, starymi wilkami, wojna w stadzie. Powiedziałbym, pewno o jakieś łupy, a przy tym odwracanie uwagi od tego, co dzieje się. Wojna również o media. Najprawdopodobniej to właśnie Agora. Panem, który był tyle godzin przesłuchiwany, a te godziny to jest robienie z niego męczennika. A ludzie zwykle, my Polacy, mamy to w mentalności, żeby w stronę męczennika się zwracać. W stronę tak niby bitego. Po stronie tego bitego stają ludzie. Czy to nie jest próba? To tak pytam tylko głośno. Czy to nie jest również próba wykreowania kogoś na męczennika też. Tak, taka dobra dusza i cierpi za sprawy, za prawdę, jak to są idealni i tak dalej. To tak to, co zdążyłem zobaczyć w jednej, drugiej stacji, to co mówili, to tylko to jest i ciągle w nieskończoność nagłaśnia się jedno nazwisko, a powtarzane w kółko, ono się wpisuje gdzieś w myślenie, w pamięć, w podświadomość. I to wpisuje się pozytywnie. Ja bym też zapytał nie tylko pana Rywina, ale i pana Michnika. Skąd Gazeta Wyborcza? Czy ktoś rozliczył pana Michnika za kradzież Gazety Wyborczej? Pana Wałęsa odebrał mu tylko znaczek Solidarności. A po Gazecie Wyborczej przychodzą następne sprawy. Ja rozumiem, że tu trzeba jakiś taki, no, ja nie mówię, że to nie jest na skutek zbudowanej inteligencji. Tak, proszę zobaczyć, Radio Z, 28 stacji, czytam w Polityce 16 magazynów kolorowych, portal internetowy, ileś gazet bezpłatnych. One nie są takie bezpłatne, bo zarabiają na reklamie, też zarabiają. A ile gazet małych, wykupionych, w różnych sytuacjach, ja tu patrzę, Radio Pomorze, to ile procent? Prawie 100% udziału Agory, a nawet tutaj blisko radio w Ciechocinku jest takie radio, też, prawda, też podobno kupione, nie wiem, teraz niech ludzie sprawdzą. Tak. A czy drukarnie, najnowocześniejsze drukarnie, które zresztą święcili księża katolicy, duchowni katolicy błogosławili, w jednej z nich drukuje się Tygodnik Powszechny. Tak. A jeszcze inne sprawy, Boże, jakbym tak wyliczył, a ile z reklam sama Gazeta Wyborcza ma. A to wszystko zbudowane na Solidarności, na tym wielkim zrywie. I kto tutaj skorzystał? Czy naród? Czy naród został oszukany? Ściśle mówiąc, wyrolowany. I tutaj też nie było nigdy żadnego sądu, żadnego dochodzenia, żadnego zadośćuczynienia narodowi. Także myślę, że to jest korupcja na korupcji, korupcją popycha, korupcją pędzi. I no tak jest, afera na aferze. I aferą, jak to się mówi, ojcze, popycha, prawda?
Aferą pogania, nie?
Tak. Aferą pogania, tak. Aferą pogania. To jest jedno, dopóki nie będzie ludzi sumienia. Dopóki nie będzie ludzi sumienia. I to z góry na dół. Ryba się psuje od głowy. I tak było później z tak zwaną prawicą. O lewicy to już szkoda gadać. Ludzie głosują na lewicę, bo nie mają dużo pieniędzy i pełno tych reklam, ja tu widzę, co się dzieje. A złodziej na złodzieju. Złodziej na złodzieju. Przestępca na przestępcy. Trzeba właściwie jeszcze... I mają... I do tego wszystkiego potrzebne są media. To jest wielką media. Myślę, że panu Michnikowi też chodziło o drugi program telewizji. Tylko o tym jeszcze nie mówi się. Nie wiem, czy się będzie kiedykolwiek mówiło. Bo potrzebny jest rząd dusz. Wpływać na naród. Najpierw naród rozkraść. Czy to nie jest jedna wielka afera? Ta kradzież całego dorobku narodowego, polskiego, przez pokolenia wypracowanego, czy to jest normalne? A jeżeli się mówi, jeżeli u nas mówimy, to my jesteśmy bardzo źli, to nas na odstrzał. Czy to nie jest afera, czy to nie jest... To jest jawne przestępstwo. Ja nie chcę używać słów jakichś takich, które powinno się tu wypowiedzieć. Tak, to co się robi z rolnictwem, niszczenie, te wszystkie międzynarodowe układy na niekorzyść Polski. Na niekorzyść Polski pod każdym względem. Demontaż całego państwa, gospodarki całej. Przecież pokolenia to wszystko budowały. czy to nie jest przestępstwo, ta propaganda, obrzydliwa propaganda w kierunku Unii Europejskiej? A dlaczego nie ma dyskusji? To już się na Zachodzie śmieją z nas. Zachód się już z nas śmieje, Zachód Europy. Śmieje się, państwa zachodnie śmieją się, że u nas jest tylko propaganda, nie ma żadnego dialogu. W szkołach mają, studenci mają mieć urny przy tych wyborach, przy tym referendum, rzekomym referendum, tak, mają mieć urny w akademikach. Młodzież w szkołach. Żeby tylko rodzice nie mieli żadnego wpływu, żeby odciąć jeden od drugiego. 5000 studentów idzie opłacanych jest z pieniędzy państwowych. Bo to wszystko naród daje, z podatków. Opłacanych, żeby namawiali ludzi w tym kierunku. A gdzie jest rzetelna dyskusja? To jest też przestępstwo. To jest też aferalne, to jest korupcyjne wszystko. To nie ma żadnego dialogu. Także mi się wydaje, że to jest jakieś takie dotknięcie góry lodowej. Czubka góry lodowej, ale Bogu dzięki, że jesteście, niech się Pan trzyma. Życzę każdemu z posłów, żeby z tych ludzi, którzy służą, mają służyć narodowi, żeby się nie dali przekupić za żadne skarby świata, ani nie dali się na żaden haczyk. Służyć prawdzie, to jest dopiero wolność. I dziękuję serdecznie, także panie pośle, i aleluja do przodu. Jeszcze czarno to wygląda, ale najpierw trzeba chorobę rozpoznać, żeby się leczyć. Także nie widzę, ja tego nie widzę, tylko jeżeli cały naród od drobnych spraw weźmiemy się, zaczniemy żyć w prawdzie, będziemy wyzwoleni i Pan Bóg nam pobłogosławi. Szybko pójdzie wszystko do przodu. Rodziny pójdą do przodu. Wszystko pójdzie do przodu, ale trzeba żyć w prawdzie. Z diabłem się nie paktuje, z kłamstwem się nie paktuje. Kłamstwo nazywa się kłamstwem. Tak, także ja teraz widzę, jak rolnicy walczą. Rolnicy walczą o Polskę. Ale co przy okazji usłyszałem, że aż mi przykro, niektórzy posłowie, i to z samoobrony dowiaduję się, mam nazwiska konkretne, które mówią, że zależy im na odcięciu czarnych, zniszczeniu czarnych i tak dalej. Także to jest też takie. No to jest, gdzie ci ludzie, Boże, jak my wszyscy nie pomyślimy o ojczyźnie, o życie w prawdzie, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, iść do prawdy, szukać prawdy, zgodnych rzeczy z rzeczywistością, a nie tak, kto kogo oszuka, to będzie źle. I tutaj widzę jedno wielkie oszustwo gdzieś u góry. To, ja bym powiedział, pies psu ogona nie urwie, ale to jest walka w stadzie wilków. Między wilkami. A te wilki wychowali już młode wilczki. Dziękuję, ale mimo wszystko prawda zwycięży, jeżeli my będziemy szukać jej.
Dziękuję, ojcze.
Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, ojcze dyrektorze. Dziękuję bardzo.
Będzie wolność, panie pośle. Nikt nam tego nie da. Ani Niemiec, ani Rosjanin, znaczy chodzi o rządy mi. Prawda? Żaden, nikt. Służmy, Polska, racja stanu. Prawda. I z wielkiej przyjaźni z wszystkimi. Wielkiej miłości i przyjaźni z wszystkimi. Ale rodzina nasza najpierw. No niestety mamy chorobę. Gryzie nas choroba. A pierwsza choroba to brak sumień, powiedzmy. Niestety. Czyli nie życie w prawdzie. Prawda o sobie, prawda o innych. Spojrzeć najpierw sobie prosto w oczy. Dziękuję, z Bogiem.
Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję ojcu. Dziękuję. Czy dyrektorze, rzeczywiście, jeśli dyrektor w swojej wypowiedzi są wiele zagadnień, wiele problemów. Jeśli państwo pozwolą, ja chciałbym dotknąć tego wątku, który jest zadaniem Komisji Śledczej, na który zechciał zwrócić uwagę ojciec dyrektor, mianowicie woli poznania prawdy. Taki jest cel, który przyświecać powinien Komisji. I myślę, że to zdarzenie, jakie zostało ujawnione, jest pewnym nowym faktem, nowym zdarzeniem w tym tego słowa znaczeniu, że w Polsce do tej pory mówiło się często, mówiło się głośno o tym, że korupcja jest, zwłaszcza w sferach władzy, polityki, biznesu. Natomiast nie dochodziły do powszechnej wiadomości publicznej takie okoliczności, takie szczegóły, takie fakty, które pozwalałyby wszcząć realne działania, czy to prokuratorskie,
czy też właśnie działania, jak w tym wypadku Komisji Sejmowej, zmierzające do ujawnienia i naświetlenia wszelkich aspektów tej sprawy. I to jest nowość tej sytuacji. I ta nowość tej sytuacji stwarza szansę pokazania tego, jak jest naprawdę, szansę dojścia do prawdy. Czy ta szansa zostanie wykorzystana? Czas pokaże. Ja w pełni szanuję i rozumiem głosy tych wszystkich, którzy no, z pewnym pesymizmem patrzą na ostateczny efekt tej pracy, zwracając uwagę na określony skład komisji, zwracając uwagę na nie tylko konkretne gesty, ale konkretne głosowania. W taki sposób komisja daje wyraz swojej woli, które utrudniają dojść do tej prawdy. Ale wydaje mi się, że skoro po raz pierwszy został publicznie tak jawny sposób ujawniona korupcja, też w sferze mediów właśnie, to nie pozostaje nam nic innego. I również mnie jako przedstawicielowi, posłowi w tej komisji, uczynić to, co będzie możliwe, aby tej prawdy dociekać. A kiedy będzie to uniemożliwiane, kiedy będzie to blokowane, to w ten sposób pokazywać, przedstawiać informacje polskiemu społeczeństwu, że prawdę, dojście do prawdy blokuje się, że są ludzie, konkretne osoby, które sprzeciwiają się ujawnieniu tej prawdy. I myślę, że to jest zadanie najważniejsze, bo nie sposób nie zgodzić się z takim stwierdzeniem, że tylko prawda, właśnie prawda może nas w tej chwili wyzwolić, ale no, warunkiem, by ta prawda mogła zadziałać ozdrowieńczo, jest zrobienie wszystko, aby tą prawdę wyjaśnić. Tak postrzegam swoją rolę i tak konsekwentnie będę starał się wywiązywać z tego zadania.
Pan pośle, kolejny telefon. Odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Radzi zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pana posła, mówi Marek z Bawarii. Ja panu posłowi chciałem się podzielić swoimi przemyśleniami. Śledzę tą sprawę w miarę, że tak powiem, przyzwoicie i staram się wyciągać wnioski. Ja bym tą całą sprawę, tak zwaną sprawę Rywin-Michnik, czy jakby ją tam afera Rywina nazwać, jakby powiązał, nasuwają mi się takie dwa, trzy elementy z niedalekiej przeszłości. Mi chodzi o to, że dla mnie ta sprawa jest jakby dalszym ciągiem pewnych spraw międzynarodowych. Chodzi mi między innymi sprawę prezydenta Clintona z panią Lewiński swego czasu. Później w Niemczech tutaj wybuchła sprawa, tak zwana afera kanclerza Kohla, gdzie zamieszani byli między innymi lobbysta Schreiber i doradca finansowy pan Weyrauch. I tutaj bym łączył tą sprawę Rywin-Michnik, czy jakby powiedzmy to, co ojciec dyrektor powiedział, że wojna w rodzinie, to jest wszystko, mogłoby się zgadzać, tylko mi się wydaje, że to jest jakby boczny tor w ogóle całej kwintesencji sprawy. Według mnie i tu ani Michnik, ani Rywin, pomimo że sobie skaczą do gardła w tej chwili i odczerniają się, praktycznie to są ludzie, którzy grają w tej samej drużynie. Według mnie chodzi tutaj o skompromitowanie i danie psztyka w nos, czyli jakiegoś ostrzeżenia. Nie wiem za co, po co, ale to akurat zdarzyło się w okresie tej gorącej fazy rokowań z Unią Europejską. I zastanowił mnie ten tak zwany, ja nazwałem go pocałunek śmierci Michnika na lotnisku, który dał premierowi Millerowi na schodach do samolotu. I po tej sprawie akurat zaraz po Kopenhadze wynikła sprawa artykułu i cała sprawa tej tak zwanej afery Rywina. I tutaj bym łączył pewne sprawy, że to środowisko, że tak powiem, ze wschodniego wybrzeża, ono czuwając nad pewną, że tak powiem, sceną polityczną w Polsce, doprowadziło do tego starcia i tu jakby się upewniam się w tej swojej teorii czy domniemaniu jeszcze po tym, jak wyszły sprawy dotyczące premiera Millera, rzekomo jego szantażu a propos syna, który jest studiując w Stanach Zjednoczonych, jest powiązany z mafią pruszkowską i tak dalej. Rzekomo ma pan Rywin dokumenty na ten temat i tak dalej. I tu bym widział tą sprawę, że to nie jest sprawa tylko telewizji, tylko Agory i tak dalej. Zresztą ciekawa sprawa, nie wiem, czy pan poseł wie, że pani Rapaczyńska na Zachodzie oficjalnie się przedstawia jako Rapaczyński. Jest jedną z najbogatszych kobiet świata według listy tygodnika Forbes amerykańskiego, który te listy układa, i praktycznie ona rezyduje cały czas w Stanach Zjednoczonych, ostatnio dłużej w Polsce była, jako pani prezes jest szarą eminencją całego wydawnictwa, które jest z kolei jakby podwiązane pod Imperium Foxa, medialne Imperium Foxa na wschodnim wybrzeżu, i on właściwie rozdaje karty, jeśli chodzi o Agorę. Oczywiście Agora jest najpotężniejszym medium Europy Środkowej, ale tutaj są i te pewne rzeczy, które być może gdzieś to jest to podwójne dno. I tutaj ta rozgrywka między obozem Kwaśniewskiego a Millera jest jakby doprowadzona do tego, żeby tych dwóch panów, ale zwłaszcza Millera, ostrzec, że jego posunięcia muszą być bardziej spolegliwe na arenie międzynarodowej, wewnątrz kraju. I tu bym widział, nie wiem co pan poseł, chętnie bym podzielił się, czy być może w Warszawie, w tak zwanym środowisku, czy wśród posłów, tego typu przypuszczenia, które ja tu jakby nakreśliłem w powiązaniu z pewnymi aferami, które były w Stanach Zjednoczonych, sprawa Clintona, gdzie środowisko żydowskie też ostrzegło go, że jak będzie zbyt mocno popierał Palestyńczyków, wyskoczyła sprawa afery Lewiński-Jones. Później w Niemczech to samo było powiązania tych, powiedzmy, bankierów CDU związanymi z pewnymi kołami, powiedzmy, lobbystycznymi przemysłu zbrojeniowego, gdzie skompromitowano kanclerza Kohla. I tu wydaje mi się, że to jest jakby część większej całości, to co w tej chwili się w Polsce rozgrywa, i to jest jakby to drugie czy trzecie dno sprawy, na które chciałbym zwrócić uwagę ze swoich obserwacji i analiz. Także już więcej nie chcę zabierać głosu, co tak pod rozmyślenia. Nie wiem, co pan poseł na ten temat powie. W każdym razie wyłączam się, pozdrawiam, życzę cierpliwości w rozwikłaniu tego gordyjskiego supła i mam nadzieję, że doprowadzi do jakichś realnych rozstrzygnięć pewne to śledztwo komisji Marku, dobrej woli.
Dziękuję, panie Marku.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Bogiem pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle.
Tak, dziękuję. Rzeczywiście ta sprawa budzi bardzo różny rezonans, różne głosy, skrajne i czasami sprzeczne wzajemnie opinie, przekonania, hipotezy. Ja akurat tak tej sprawy nie widzę, nie podzielam tych obaw, które zechciał przed chwilą nasz słuchacz, pan się z nami podzielić. Widzę tą sprawę przede wszystkim jako sprawę kryminalną, sprawę korupcyjną, sprawę, która być może jest wierzchołkiem góry lodowej, jeżeli chodzi o skalę korupcji i zagrożenia tym skrajnie niebezpiecznym zjawiskiem, patologią w naszym kraju, ale sprawę, która może stanowić punkt zwrotny dzięki temu, że została publicznie w jakiejś mierze obnażona i będzie publicznie badana na oczach całej Polski, może stanowić punkt zwrotny w walce z korupcją, również tą korupcją w świecie mediów, w sferze mediów. Ja nie mam ani wiedzy, ani też kompetencji do tego takiej, aby w tej chwili analizować wszelkie zjawiska, które miały miejsce czy też na przestrzeni ostatnich lat w Polsce w sferze mediów. Natomiast myślę, że każdemu obserwatorowi, wnikliwemu obserwatorowi tego, co działo się w Polsce, jest łatwo zauważyć, zwrócić uwagę na patologię, która miała i ma miejsce w moim przekonaniu w wymiarze działania mediów publicznych, w wymiarze działania telewizji publicznej. A przecież właśnie osoba prezesa telewizji publicznej bardzo mocno łączy się z tą sprawą. Wiele faktów, które zostały ujawnione, zdaje się wskazywać na jego związki z panem Lwem Rywinem i nie rozstrzygając bynajmniej tej sprawy, bo to też nie jest ostateczne zadanie nawet komisji, a dopiero jej członka, wydaje się, że zbadanie działań w tej sprawie prezesa telewizji publicznej i osób z nim związanych może mieć niebagatelne znaczenie dla ujawnienia tych mechanizmów patologicznych, które w sferze mediów publicznych w Polsce funkcjonują, które były często wskazywane, wytykane, które łączyły się właśnie z działaniami, o jakich mówił w swojej rozmowie pan Lew Rywin, proponując jakiś układ medialny, który prowadziłby do niszczenia przeciwników politycznych, bo przecież czymże innym, jeśli nie symptomami takich działań, były ataki prowadzone w telewizji publicznej z jednej strony przeciwko panu Marianowi Krzaklewskiemu. Jak się okazało, telewizja publiczna przegrała niedawno proces w tej sprawie właśnie. Sąd obnażył, iż telewizja posługiwała się insynuacjami, tezami nieprawdziwymi. Czymże innym było, jeśli nie owym spektaklem w wymiarze już kryminalnym, kryminalnej prowokacji, przedstawianie w telewizji publicznej przed wyborami parlamentarnymi owych prowokacyjnych filmów pod tytułem Dramat w trzech aktach. Czymże innym, jeśli nie działaniem o jawnej manipulacji, jawnym ataku o charakterze politycznym właśnie, mającym, oceniać należy ze wszechmiar nagannie, były próby ataków na Radio Maryja, były próby ataków na ojca dyrektora podejmowane w telewizji publicznej. To wszystko składa się na pewną całość, na pewną koncepcję działania publicznych mediów, które nie są, być powinny, mediami służącemu publicznemu dobru. Nie są mediami gwarantującymi rzetelność informacji, rzetelność opinii, pluralistyczny, dający pluralizm poszczególnym poglądom, ale są mediami, które uczestniczą w określonej batalii politycznej, które podporządkowane są określonym interesom, które są gotowe również prowadzić działania, które można kwalifikować jako działania o charakterze kryminalnej prowokacji.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i witam pana posła, który bardzo się cieszę z tego, że zagościł na antenie Radia Maryja. Cieszę się tym bardziej, że dobrze jest, jeżeli czasem na antenie radia pojawiają się osoby, z którymi się nie zgadzam w pewnych zasadniczych sprawach. Ja marzę o tym, żeby pan poseł kiedyś przyszedł do Radia Maryja i wygłosił jakiś wykład na temat, żeby przedstawił argumenty za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Bo jak na razie to zwolennicy przystąpienia do Unii Europejskiej mają poważne trudności, żeby jakieś argumenty przytoczyć. Mam nadzieję, że pan poseł takie argumenty ma. Ale teraz chciałbym do rzeczy wrócić, do tematu dzisiejszej rozmowy. Mianowicie, tak, ja widzę wiele pozytywnych spraw w tym, że jednak ta komisja śledcza zaistniała i że odbywają się te przesłuchania. Pierwsza to taka może trochę poboczna sprawa, ale bardzo się cieszę, że po raz pierwszy jakoś tak jednym głosem ludzie wyrażają, politycy wyrażają opinię o tym, że telewizja publiczna jest manipulowana. Do tej pory wydawało się, że posłowie jakby tego nie zauważali, czy jakby to lekceważyli. I dopiero jakaś taka bezpośrednia sprawa, w której się drastycznie okazało, że telewizja jest używana dla jakiegoś tam łagodzenia sprawy wokół pana Kwiatkowskiego, dopiero teraz zauważyli. A my to widzimy od dawna i cały czas nad tym bolejemy. Teraz druga rzecz to jest sam przebieg tych przesłuchań. Otóż ja wielokrotnie byłem w Stanach Zjednoczonych i namiętnie oglądałem bardzo poważne, czasem dramatyczne przesłuchania w Senacie i w Kongresie Stanów Zjednoczonych. I to były bardzo ciekawe przekazy. Nawiasem mówiąc, one zawsze były nadawane przez telewizję, przez taki kanał C-SPAN, na którym na bieżąco podają wszystkie ważne wydarzenia. I mi się wydaje, że w przyszłości w Polsce też by się przydał taki kanał, po to, żeby nie zajmować normalnego programu, tylko żeby był kanał dla tych, którzy chcą oglądać tego typu rzeczy, są zainteresowani. A ja myślę, że jest trochę ludzi bardzo żywotnie tym zainteresowanych. I teraz, przyglądając się temu przesłuchaniu, tej pracy Komisji Śledczej, to narzuca się od razu jedna uwaga do przewodniczącego komisji, do pana Nałęcza, który no, powinien trochę może obejrzeć nagrań z tamtych amerykańskich komisji, żeby zobaczyć, jak prowadzi się tego typu rzeczy. Bo dla mnie było czymś zaskakującym, że on kilkakrotnie ingerował w pytania te, które były zadawane, wręcz no, jakoś dyscyplinował członków komisji, którzy zadawali pytania, a kompletnie puszczał luzem, zapewniał pełną dowolność tego, co pan Michnik mówił. I pan Michnik rzeczywiście, tak jak kapitan Sulatycki wspomniał, no, wygłaszał oracje, które należało przerwać, bo to był po prostu, no, to była jakby reklama Gazety Wyborczej, zresztą oparta na zupełnie fałszywym przedstawieniu rzeczywistości, bo tam nie ma ani prawdy, to nie jest gazeta, która opisuje rzeczywistość, ale to jest gazeta, która chce współtworzyć rzeczywistość. I te fakty prasowe, które tworzą, to są wszystko elementy właściwie tworzenia życia politycznego w Polsce. I teraz podczas tych przesłuchań, mimo no, jakiejś takiej rozciągłości czasu, w jakim to przyszło oglądać, to jednak wyszło tam sporo bardzo ciekawych rzeczy. No to, co pan Marek z Bawarii mówił, no to tutaj to zahacza o jakiś taki spisek, ale z tych przesłuchań, no ten spisek się bardzo wyraźnie rysuje. To jest też kompletnie nienormalna sprawa, że dziennikarz, redaktor naczelny poważnej gazety, że znaczy nie jest nic dziwnego, że on zna, a nawet jest na ty z ważnymi osobistościami w kraju, ale to, że on ma prawie w każdej chwili dostęp i wielokrotny dostęp do nielimitowany prawie do prezydenta czy do premiera, no to jest, ja powiem, przerażające. A ja w moich rozmyślaniach, rozważaniach nawet nie przypuszczałem, że jego wpływy są aż tak duże, że może nawet pani Janinie Paradowskiej nakazać, żeby nie pisała czegoś. I nigdy nie byłem skłonny przypuszczać, że ta pani się na to zgodzi. A poza tym, no, trochę jest w tym show i oczywiście zbierania punktów politycznych. No tutaj pan Rokita, który zadaje tam bardzo dobre pytania, słuszne, no ale właśnie jakoś tak rewitalizuje się, bo po wyborach prezydenckich w Krakowie, po wielkiej przegranej, no już sprawiał wrażenie takiego trochę dawnego członka Unii Wolności, który też trochę przeszedł jako taki szkielet polityczny i trochę da spokój Polsce. No ale jak słyszałem dzisiaj jego wystąpienie w Radiu Z, to widać, że mu wigor wrócił i nawet takie głupstwa mówi, jak no ono wspiera cały czas tą wojnę w Iraku i to jest tutaj, to trzeba wiele rzeczy oglądać, żeby wiedzieć, że ten człowiek się nie zmienił, mimo że może pewne pozytywne wpływy mieć na działanie komisji. Ale ja bardzo dziękuję, że pan poseł jest w tej komisji, że zadaje celne pytania. Ja mam nadzieję, że również z pobocznych pewnych wątków dowiemy się jeszcze wiele ciekawych rzeczy podczas kolejnych przesłuchań. No, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie profesorze. Panie pośle, bardzo proszę o głos, odpowiedź czy komentarz ustosunkowanie się do wypowiedzi. Bardzo proszę.
To dziękuję bardzo. Ja może króciutko, rzeczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest kwestia Unii Europejskiej. Ten temat niezwykle istotny, niezwykle ważny, czy za, czy przeciw, wymaga szerokiej dyskusji. Tej dyskusji rzeczywiście podzielam, tej argumenty brakuje. Często zastępuje ją propaganda zamiast rzetelnego przedstawiania faktów i zastanawiania się nad nimi, a przecież jest to ogromnie ważna decyzja. I PiS jako partia ogólnonarodowa, no też w gronie jego członków taka dyskusja bardzo długo się toczyła. Pewne różnice poglądów zresztą pozostały, bo jakkolwiek ostatecznie PiS opowiedział się, dostrzegając też i różne niebezpieczeństwa, mając też zastrzeżenia, zwłaszcza co do aktualnego kształtu Unii, poważne zastrzeżenia, ostatecznie względ na doświadczenie historii, względ na bezpieczeństwo państwa, słabość NATO, powiedział się za przystąpieniem. Tym niemniej część członków, w tym przedstawiciele władz, choćby tu i wymienię pana posła Marka Jurka, pana Artura Zawisze, czy wiele innych osób też, no, ma tu zdanie odmienne. Uważa, że to nie jest ten czas, aby do Unii Europejskiej przystępować. Jednym słowem, ta dyskusja nadal się toczy. Natomiast przechodząc bezpośrednio do pytania, które pan zechciał wskazać, ja oczywiście dostrzegam różne słabości w prowadzeniu prac komisji. Część tych słabości jest zapewne wynikiem tego, że są to pierwsze tego rodzaju, pierwsze doświadczenia w pracach komisji. Jest też i tak, że ten subiektywny punkt widzenia poszczególnych osób, w tym i przewodniczącego komisji, niewątpliwie no, w wielu sprawach może być zauważalny. Niemniej wrócę do swojego poprzedniego stanowiska, jakie tutaj zaprezentowałem, że ta komisja jest szansą na to, aby wiele różnych poglądów, różnych głosów, różnych stanowisk zaistniało w świadomości publicznej powszechnie, aby różne osoby, które dysponują określoną wiedzą, własnymi opiniami, poglądami na temat funkcjonowania sfery mediów w Polsce, mogły w tej sprawie wypowiedzieć się, bo przecież pan redaktor Adam Michnik jest co prawda pierwszym świadkiem, ale bynajmniej nie ostatnim. I w tej sprawie będzie wypowiadało się wiele innych osób, które będą tą sprawę zapewne naświetlać z własnego punktu widzenia. Będą tu się tworzyć kontrowersje, różne opinie, starcia poglądów, przedstawienie też pewnie różnych faktów. Niewykluczone są i konfrontacje. Więc jednym słowem, ocena pracy komisji z perspektywy jednego świadka byłaby chyba przedwczesna. Natomiast dostrzegając, jeszcze raz powiem, pewne niebezpieczeństwa związane z jawnością prowadzenia prac, wydaje mi się, że jawność jest ostatnią gwarancją, ostatnią deską ratunku, rzekłbym nawet, która stwarza nadzieję na to, że o tej sprawie dowiemy się znacznie więcej, niż wiemy na razie, niż wiemy do tej pory. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno i do tego będę ustawicznie wracał. Fakt ujawnienia tych działań korupcyjnych, opisania tego w Gazecie Wyborczej stwarza realną szansę na to, aby w pełni naświetlić rzeczywistość w sferze mediów w Polsce, a zwłaszcza w tej perspektywie korupcyjnej. I nie wypowiadając w tej sprawie kategorycznych twierdzeń, bo takie zadanie przyjdzie wszystkim członkom komisji uczynić dopiero po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, nie miałbym nawet prawa tego teraz uczynić, wyrażam jeszcze raz nadzieję, że uda nam się po przeprowadzeniu tych wszystkich dowodów, przesłuchanie różnych świadków o różnych poglądach, różnej wiedzy, uda nam się dowiedzieć na temat działania tych mediów znacznie więcej, niż wiemy to dotychczas.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, mamy kolejny telefon. Pan zobaczy, że tak, ale telefony będziemy przyjmować. No, bardzo to ożywi naszą rozmowę i zresztą tak się dzieje. Jesteśmy tutaj otwartą anteną i rozmawiamy z naszymi radiosłuchaczami. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moim imieniem, na przykład, dzwonię z Łodzi. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować panu posłowi, że pan tak bardzo dba o zachowanie godności istoty rozumnej. Pan jest bardzo sumienny i to dobrze wróży, bo ja w końcu widzę pierwszego polityka, który po prostu ma jakąś godność, nawet bliską godności chrześcijańskiej. Przede wszystkim podoba mi się stałość i niezłomność, którą pan reprezentuje, mimo licznych kłopotów. Akurat po przeciwnej pana stronie mamy osobowość chaotyczną, która często wielu rzeczy nie pamięta albo nie chce pamiętać. Ja się nie dziwię, że ponieważ u nas instytucje publiczne, jak prokuratora i tam sądy, są w lichej kondycji, to muszę powiedzieć, że pan jest brylantem. Szczęść Boże.
No niestety coś się nam przerwało połączenie. Bardzo proszę. Panie pośle, może pan się do nas zadzwoni.
Halo?
Może pan się do nas zadzwoni, bo nam się przerwało połączenie, ale to co już pan powiedział, myślę, że...
Tak, dziękuję, to te słowa zobowiązują. Myślę, że wszyscy członkowie komisji taką wyrażają.